Dobry wieczór, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy Radia Droga, Radia Internetowego. Szczęść Wam Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
To już kolejna audycja na styku. Jest nadawana z Polski, z Wrocławia, z niewielkiego studia, w którym są obecni współredaktorzy tej audycji, a mianowicie już się z Wami wita bardzo serdecznie
Wojtek, szczęść Boże.
Krzysiek, szczęść Boże.
Roland, szczęść Boże.
Ojciec Mariusz, guten Abend.
Jurek, szczęść Boże.
I przy mikrofonie również jest Barbara Lisowska. Dzisiejsza audycja będzie jak zwykle, będziemy rozmawiać na temat kochamy świętych, a dzisiaj naszym bohaterem jest święty Stanisław, kolejny patron, bo już trzeci patron Polski. Pierwsza jest Najświętsza Maria Panna, natomiast drugim naszym patronem jest święty Wojciech, o którym rozmawialiśmy w zeszłej audycji i prowadził ją właśnie imiennik Wojtek, który powiedział, że ma drugie imię Stanisław i zapowiedział, że się zastanowi nad tym imieniem, co ono może oznaczać w jego życiu. Zapytamy go później, czy rzeczywiście się zastanowił. No i właśnie jest święty Stanisław, to jest trzeci jakby patron Polski. Zapraszam nie tylko do słuchania audycji, ale też do jakby współudziału w naszej audycji, albowiem zapraszam również do modlitwy. I tak zaczniemy, ponieważ jest maj, zaczniemy modlitwą, litanią do Najświętszej Marii Panny, litanią loretańską, a później przejdziemy właśnie do naszego głównego tematu. Później Państwa zapraszamy na rozważanie świętego różańca. Będziemy się modlić dzisiaj i rozważać tajemnice radosne, tak? Tak. Wojciechu, właśnie to Wojtek poprowadzi tę modlitwę, a na koniec poproszę ojca Mariusza, aby on dał nam błogosławieństwo i odmówimy kompletę. I to już wszystko, proszę Państwa. Wobec tego może na początek, ponieważ jest to maj, a niektórzy uważają, że maj to najpiękniejszy miesiąc w roku, a chcę Państwu powiedzieć, że w naszym pulpicie stoją konwalie, które właśnie zerwałam z ogródka, pachną, a ten zapach roznosi się po całym naszym pomieszczeniu, czyli na pewno jest to maj. Zacznijmy wobec tego pieśnią maryjną.
Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone. Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Co igra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami. Chwalcie z nami Panią Świata, jej dłoń nasza wieniec splata. Chwalcie z nami Panią Świata, jej dłoń nasza wieniec splata. Ona dzieł boskich korona, nad anioły wywyższona. Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi. Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi. Wdzięcznym strumyki mruczeniem, ptaszem ta słodkim kwileniem, i co czuje i co żyje, niech z nami sławi Maryję. I co czuje i co żyje, niech z nami sławi Maryję.
W maju w naszych kościołach, przy licznych kapliczkach, w różnych miejscowościach, przy drogach gromadzimy się, by modlić się litanią loretańską ku czci Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy więc Was do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna, i Ducha, Świętego.
Amen. Kyrie eleison.
Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże,
zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo,
módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami,
módl się za nami.
Matko Chrystusowa,
módl się za nami.
Matko Kościoła,
módl się za nami.
Matko Miłosierdzia,
módl się za nami.
Matko Łaski Bożej,
módl się za nami.
Matko Nadziei,
módl się za nami.
Matko Nieskalana,
módl się za nami.
Matko Najczystsza,
módl się za nami.
Matko Dziewicza,
módl się za nami.
Matko Nienaruszona,
módl się za nami.
Matko Najmilsza,
módl się za nami.
Matko Przedziwna,
módl się za nami.
Matko Dobrej Rady,
módl się za nami.
Matko Stworzyciela,
módl się za nami.
Matko Zbawiciela,
módl się za nami.
Panno Roztropna,
módl się za nami.
Panno Czcigodna,
módl się za nami.
Panno Wsławiona,
módl się za nami.
Panno Można,
módl się za nami.
Panno Łaskawa,
módl się za nami.
Panno Wierna,
módl się za nami.
Zwierciadło Sprawiedliwości,
módl się za nami.
Stolico Mądrości,
módl się za nami.
Przyczyno naszej radości,
módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego,
módl się za nami.
Przybytku chwalebny,
módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności,
módl się za nami.
Różo duchowna,
módl się za nami.
Wieżo Dawidowa,
módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej,
módl się za nami.
Domie złoty,
módl się za nami.
Arko Przymierza,
módl się za nami.
Bramo Niebieska,
módl się za nami.
Gwiazdo Zaranna,
módl się za nami.
Uzdrowienie chorych,
módl się za nami.
Ucieczko grzesznych,
módl się za nami.
Pociszycielko strapionych,
módl się za nami.
Wspomożenie wiernych,
módl się za nami.
Królowo aniołów,
módl się za nami.
Królowo patriarchów,
módl się za nami.
Królowo proroków,
módl się za nami.
Królowo apostołów,
módl się za nami.
Królowo męczenników,
módl się za nami.
Królowo wyznawców,
módl się za nami.
Królowo dziewic,
módl się za nami.
Królowo wszystkich świętych,
módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
módl się za nami.
Królowo w niebo wzięta,
módl się za nami.
Królowo różańca świętego,
módl się za nami.
Królowo pokoju,
módl się za nami.
Królowo rodzin,
módl się za nami.
Królowo Polski,
módl się za nami.
Królowo świata,
módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A teraz, proszę Państwa, przechodzimy do naszego głównego tematu z cyklu Kochamy Świętych. Jak już wspomniałam wcześniej, będziemy rozmawiać o wspaniałej postaci, i jaką był święty Stanisław biskup męczennik. Stare księgi powiadają, że imię Stanisław pochodzi od słów stać się sławnym. Święty Stanisław zdobył sławę nie przez wojny, nie przez podboje, nie dlatego, że był wielkim władcą, lecz przez trwanie przy Chrystusie. I to trwanie aż do śmierci męczeńskiej. Ale jak to się zaczęło? No właśnie.
Święty Stanisław jest oczywiście świętym średniowiecznym z początków polskiej państwowości. To jest XI wiek. Wiemy, pamiętamy, przynajmniej z tej audycji, która była o świętym Wojciechu miesiąc temu, że chrześcijaństwo rozpoczyna się w X wieku w Polsce. U początku właśnie jest święty Wojciech, który przybył do nas z Czech. I to jest bardziej związane oczywiście potem z Gnieznem, z Wielkopolską. A święty Stanisław jest, można powiedzieć, synem ziemi drugiej części Królestwa Polskiego, Małopolski. Pochodził ze Szczepanowa. To jest miejscowość dzisiaj, właściwie jak ktoś jedzie trasą A4 między Krakowem a Tarnowem, to właściwie przejeżdża dokładnie obok Szczepanowa. To jest niedaleko Brzeska. I urodził się... Niektórzy, oczywiście, musimy mieć to na względzie i tutaj starajmy się mieć wyrozumiałość, ponieważ to są czasy odległe i datowanie czasem jest sporne, ale mniej więcej około roku 1030. Święty Stanisław jest świętym bardzo znaczącym dla Polski. Wprawdzie w samych kronikach, które mamy z tamtych czasów, to znaczy zwłaszcza kronika Galla Anonima, z czasów już niedługo po Stanisławie i potem późniejsza błogosławionego Wincentego Kadłubka, mistrza Wincentego. Mówią trochę o świętym Stanisławie, ale potem był bardzo ważny również tak w umysłach ludzi. Powstały niektóre legendy również, były przekazywane legendy. No, ciężko czasem będziemy jeszcze o nich mówić, co jest może prawdą, co jest tylko oparte na jakiejś prawdzie, czy jakoś tak może trochę ubarwione, czy wyprowadzone z jakiegoś wydarzenia. Co również odpowiadało także i polskiej historiografii, i polskiej państwowości, ale świętym, który przez to, że tak mocno był złączony z losami państwa polskiego, także i przez swoją śmierć, z także takiego zmagania świętego Stanisława z królem Polski, oczywiście między tą władzą kościelną a władzą państwową, to więc w umysłach wielu ludzi i dzisiaj myślę także, jest świętym, na pewno patronem także oczywiście, tak jak Basiu powiedziałaś, Polski, ale również i takiego rozsądnego układania spraw, co na pewno wszystkim potrzeba, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Święty Stanisław był wielce wykształcony, o ile doczytałam się w różnych biografiach biografów i historyków. Święty Stanisław uczył się nie tylko w Polsce, ale również uczył się we Francji. Niektórzy mówią, że studiował w Paryżu, inni mówią, że studiował w Lierzy. Także różne są te prawdy, że tak powiem, które są przedstawiane przez historyków. Ważne jest to, że w tamtych czasach biskupi to byli nie tylko duchownymi, ale także byli doradcami królów. I tak właśnie święty Stanisław, wysoce wykształcony, mieszkał na dworze króla Bolesława Śmiałego. I początkowo był doradcą króla w wielu sprawach i żyli w wielkiej przyjaźni i wielkim porozumieniu. Ale tak nie było niestety do końca. O ile, proszę, może ktoś się właśnie wypowie na ten temat.
Ja myślę, że warto zaznaczyć, że w wieku XI nastąpiło coś, co nazwane zostało przez historyków reakcją pogańską w Polsce. I no akurat życie i sprawowanie urzędu przez świętego Stanisława następuje już po tej reakcji, ale widać, że cofnięcie się w rozwoju cywilizacyjnym i religijnym nastąpiło i że nastąpił silny rozdźwięk między chrześcijaństwem, między prawdziwym przeżywaniem chrześcijaństwa a codzienną praktyką króla, dworu królewskiego i całej reszty państwa. Król, no można powiedzieć, rozkochał się w tych wojnach, w których brał udział. Odzyskiwał utracone tereny z powodzeniem, więc zdobywał wiele łupów, gromił wrogów. I tak mu się to spodobało, że nawet zdawał się zapominać o swojej stolicy, o swoim Krakowie. Nie chciał tam nawet wracać.
Był bardzo porywczy.
Tak, był takim, no, jak mówi jego imię, Bolesław Śmiały. No, był to śmiały człowiek i można powiedzieć, byłby wspaniałym władcą, gdyby mu się nie przytrafiła właśnie ta tragiczna przygoda. A przytrafiła się właśnie dlatego, że popadł w konflikt z samą istotą chrześcijaństwa, że gdzieś zapomniał i on, i jego ludzie, na czym chrześcijaństwo polega. I biskup musiał mu to przypomnieć. I jak to zazwyczaj bywa, bo w sporadycznych przypadkach bywało może odwrotnie, ale no niestety zazwyczaj bywa tak, że kiedy chrześcijanin przypomina drugiemu, który się pogubił, prawdę o chrześcijaństwie, to następuje gniewna reakcja. Gniewna reakcja i takiej reakcji doczekaliśmy się ze strony króla.
Ale warto nadmienić, że właśnie kiedy ten król wyjeżdżał na różne wojny, na różne podboje, to tymczasem polskie społeczeństwo jakby było opuszczone przez swojego władcę i wtedy panowały różne przestępstwa, bandytyzm i rozboje. I to było bardzo niedobre.
I oczywiście też trzeba wspomnieć, zawsze jak władzy nie ma, to jakiś ośrodek się krystalizuje, który próbuje zdobyć tę władzę. To znaczy pojawiają się na pewno ambitni również i możnowładcy, którzy chcą kierować losami państwa. Ewentualnie, jak to zwykle bywa przy takich długich wyprawach, a może król nie wróci, a może nie wiadomo kiedy wróci. No i pojawiają się bunty. Gal Anonim, który był związany oczywiście z dworem Bolesława Śmiałego, z późniejszym także, z następcami, zapisuje krótko oczywiście o świętym Stanisławie, że był biskupem buntownikiem, że Bolesław Śmiały czy Szczodry, również jak niektórzy piszą, panował krótko, ale właśnie wszedł w konflikt właśnie z Bolesławem ze świętym Stanisławem, biskupem buntownikiem. No i trudno dzisiaj do końca tak może ocenić jasno, o to spierają się historycy przez wszystkie wieki również, czy święty Stanisław zaangażowany był politycznie. Jakiś tam bunt społeczeństwa, czy bunt możnowładców. Na pewno oczywiście był w wyższej klasie społecznej. To nie ulega wątpliwości. Był w szlachcie, był w tej arystokracji. Również był człowiekiem, no z racji tego, że to był system feudalny, biskupstwa miały też swoje ziemie i tak dalej. Był człowiekiem majętnym, więc wpływowym. Natomiast na pewno był to też, tak jak Wojtek również zaznaczył, bunt na tle moralnym i bunt takim, no, społeczny. I święty Stanisław, jeżeli jest święty, to nie dlatego, że wszedł w jakieś stronnictwo, tylko właśnie, że tutaj wyraźnie sprzeciwił się królowi, który po pierwsze zaniedbywał obowiązki władcy chrześcijańskiego, po drugie obchodził się bardzo surowo ze swoimi poddanymi, którzy... Wydaje się, patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, no ale znowu z dzisiejszego punktu widzenia nie można może tak oceniać wszystkiego, co było 1000 lat temu, ale nawet z ówczesnego, że bardzo, bardzo taką, no, surową ręką i pochopnie może niektóre decyzje podejmował wobec tych, którzy, no, jakoś ośmielali się mu sprzeciwić.
No tak, faktycznie to był wtedy świat feudalny, a w świecie feudalnym dla władcy liczyła się niesamowicie lojalność. I każdy, kto nie zgadzał się właśnie z rządami władcy, nawet jeśli jego poglądy były słuszne, a nie zgadzały się z poglądami władcy, były traktowane jako zdradzieckie. I w ten sposób można właśnie potwierdzić, że biskup Stanisław poniósł właśnie śmierć szlachetnie i czcigodnie, z tego względu, że historycy też nie właśnie, tak jak ojciec wspomniał, nie udowadniają żadnej zdrady, żadnego sprzymierzenia z obcymi władcami, tak jak mu to przypisywano świętemu Stanisławowi, że spiskował być może z Czechami, może z Rusinami. Żadne źródła nie potwierdzają tego, ani wewnętrzne nasze w kraju, ani też zewnętrzne w tych krajach ościennych.
Ale wydaje mi się, że konflikt również polegał na tym, że król, kiedy wrócił do kraju, to się rozprawiał z ludźmi bezwzględnie. On okrutny był wobec tych ludzi i wtedy biskup święty Stanisław stanął jakby w obronie ludu. Stanął w obronie ludu i chciał powstrzymać władcę od takich radykalnych kroków, na co nie zgodził się właśnie Bolesław Śmiały. I między innymi na tym też powstał konflikt między biskupem a królem. Tak. Dlatego.
Bo pojechali na wyprawę kijowską. Nie wracali jakiś czas. Tak jak wspomniałaś, Basiu, jak króla nie było, no to wzrastało poziom przestępczości. A również pewne rozluźnienie moralne się pojawiło i żony wojów oczekujące na powrót mężów, no jak podaje mistrz Wincenty również, właśnie Kadłubek, były wiarołomne, przynajmniej niektóre z nich. No i potem po powrocie z tej wyprawy król ukarał je, no tak odebrał cześć. Chciał publicznie, to znaczy kazał piersią karmić szczenięta. Czyli no to jest jasne też określenie, prawda, kim one są, jasne, te wiarołomne żony, to było zbyt surową karą również. A król nie widział swoich jakichś win, nie widział problemu w tym wszystkim wielkiego. No i Stanisław, sprzeciwiając się temu, popadł w niełaskę królewską. Oczywiście mogły jeszcze dołożyć się właśnie inne czynniki, no i król postanowił świętego Stanisława zgładzić czy zamordować, no ale jak nie znalazł sam wykonawcy, ponieważ nikt nie chciał na świętego Stanisława podnosić ręki. Miał jednak autorytet, był szacunek. To już jest wiek chrześcijaństwa w Polsce, mimo tej reakcji pogańskiej, która została wspomniana. No i król w gniewie wpada w roku 1079 na Skałkę w Krakowie.
W kwietniu.
11 kwietnia.
Kwietnia, dokładnie, tak?
Ale przedtem biskup rzucił klątwę na...
Oczywiście, że tak. No to powiedz jeszcze o klątwie, zanim przejdziemy do śmierci świętego Stanisława.
Wojciechu.
Święty Stanisław przez króla Bolesława Szczodrego, czy też Śmiałego, został postawiony przez sąd raz kościelny i później dwa przed sądem królewskim. I obu tych sądach biskup Stanisław został skazany. Widać tu wielką władzę właśnie króla Bolesława Śmiałego. No można by tutaj dużo przytaczać różnych faktów, które nie są niczym potwierdzone, ale niesamowitym faktem, który przemawia jednoznacznie, jest fakt, że to właśnie biskup, kapłan namaszczony, został zabity przez księcia, króla, który był również namaszczony, czyli sprawował władzę w imieniu samego Boga. I ten fakt jednoznacznie przemawia za tym, że winę ponosi król Bolesław Śmiały.
Pomazaniec, jak tam piszą kroniki, zabił pomazańca.
Zabił pomazańca. Do czego nie powinno nigdy dojść.
Jak więc doszło do tej męczeńskiej śmierci biskupa Stanisława? Otóż właśnie 11 kwietnia 1079 roku biskup w kościele na Skałce w Krakowie odprawiał mszę świętą, przebłagalną za grzechy swoje i całego narodu, prosząc o nawrócenie króla. I jak podają kroniki, w trakcie sprawowania Eucharystii do świątyni wkroczył król ze swoimi wojami. Przy czym, tak jak zostało chwilę wcześniej powiedziane, nie było wykonawcy tej woli królewskiej i król musiał własną wolę wykonać własnoręcznie. Wyciągnął miecz i uderzył, zdaje się, kilkakrotnie biskupa od tyłu. Od tyłu. No, co świadczy wyraźnie o tym, że biskup został uderzony podczas wykonywania czynności kapłańskich, prawda? Podczas modlitwy, podczas najprawdopodobniej właśnie sprawowania Eucharystii.
I tutaj wejdę ci w słowo. Niektórzy kronikarze właśnie mówią, że król jednym ciosem ściął po prostu głowę biskupa. Ale to rzeczywiście, tak jak wspomniał ojciec Mariusz, te kroniki te są po prostu różne.
Badania archeologiczne potwierdzają wersję Wojtka,
że
stwierdzają, że został zadany cios w czaszkę. Czyli mogło tak być faktycznie, jak Wojtek mówi.
Nic też nie stałoby na przeszkodzie, gdyby król po zadaniu ciosu w czaszkę następnie odrąbał głowę Stanisława. No to są pewne szczegóły już makabryczne, ale faktem jest, że następnie król rozkazał rycerzom wynieść ciało przed kościół i poćwiartować i rozrzucić. I to podobno był ówczesny zwyczaj, że przeciwnicy króla musieli zginąć rozsieczeni na kawałki i ciało miało zostać rozrzucone, wręcz miało zniknąć po prostu, jako wstrętne królowi. Tak też się to stało. Niemniej jednak nie uszedł ten czyn królowi na sucho, bo był to zbyt poważny zamach. Zbyt poważny zamach i za ten mord na biskupie król Bolesław utracił koronę Polski i musiał z Polski uchodzić.
I nigdy do niej nie wrócił.
Nigdy nie wrócił. Rzym pozbawił go tytułu chrześcijańskiego władcy. To też jest ciekawe, że naprawdę to było poważne sprzeniewierzenie się zasadą chrześcijaństwa i król taki nie mógł się już nazywać chrześcijańskim. Uciekł z Polski na Węgry i tam też umarł. Według niektórych przekazów przebywał w klasztorze benedyktynów w Osjaku, gdzie był męczony wyrzutami sumienia. Tam pojednał się z Bogiem i w milczeniu pokutował za swoje grzechy.
I tutaj jest takie pewne podobieństwo, zauważcie, między świętym Wojciechem a świętym Stanisławem. Obydwoje zostali zamordowani, ale i później ich ciała zostały poćwiartowane.
Z tym, że przy świętym Stanisławie jest ta legenda, że ciało potem cudownie się zrosło, która była wykorzystywana przy odrodzeniu państwa polskiego po rozbiciu dzielnicowym. Tak, był również taki nurt, takie idee krążyły, że samo rozbicie dzielnicowe jest w jakiś sposób też pokutą czy karą za to, że zostało właśnie tak poćwiartowane z ciało świętego Stanisława, albo no, to był właśnie znakiem tego rozbicia dzielnicowego, a potem zjednoczenie tych rozbitych księstw to dokonało się właśnie na wzór zrośnięcia się ciała świętego Stanisława, który wiemy potem po uroczystościach, kiedy już został ogłoszony błogosławionym świętym, zostało przeniesione także potem na Wawel.
Ale są też przeciwnicy świętego Stanisława. Są też przeciwnicy, którzy uważają, że jednak on zdradził króla. Zdradził króla, bo wystąpił przeciwko niemu.
Więc pytanie, czy każde wystąpienie przeciwko królowi to jest zdrada? Jeżeli nawet były jakieś wątki polityczne w wystąpieniu świętego Stanisława, to znaczy jakieś związanie się może z jakimiś możnowładcami również, którzy mogli mieć zarzuty wobec króla, to pytanie, czy po pierwsze tak, jest już nawet pomijając to, że to były czasy feudalizmu i absolutnej władzy królewskiej, ale czy jest możliwa w ogóle krytyka władzy państwowej, jakakolwiek krytyka? No jeżeli ktoś powie, że jest niemożliwa, no to każde wystąpienie będzie zdradą. To jest jasne.
I tak było w państwie feudalnym.
No tak, ale no pytanie, są chyba jakieś granice także, nie? Prawo moralne. Czy wspólnota polityczna jest ważniejsza od prawa moralnego i od tego, co Bóg postanowił? No i po drugie, czy no, z dzisiejszego punktu widzenia można oceniać tak właśnie świętego Stanisława?
No to czy kiedy był to zdrajcą, czy był święty?
Ale to należało to jednemu, jedno drugiemu nie przeczy. Ale proszę, Krzysiu.
Można by należy też dodać też fakt, że wielu historyków, którzy zajmowali się życiorysem biskupa Stanisława i Bolesława Śmiałego, robili to w czasach, gdy znajdowaliśmy się jeszcze w erze komunizmu. I to też należy wziąć pod uwagę. Wiadomo, było to bardzo, byli oni nieprzychylni dla wszelkiego przejawu klerykalnego, czyli nie byli przyjaźni państwu chrześcijańskiemu. I wszelkie opracowania były w tym kierunku prowadzone, żeby w jakikolwiek sposób poniżyć właśnie, ukazać w złym świetle hierarchię kościelnego.
Myślę, że Krzysiu ma rację też. Ja bym się przychylał też ku temu. I podobnej też opinii, już oczywiście dokładnie nie ma miejsca, żeby tutaj cytować, ale opinii profesora Andrzeja Nowaka z tego wspaniałego dzieła kilkutomowego jeszcze trwającego w opracowaniu Historia Polski, Dzieje Polski, gdzie również zajmuje się tą sprawą świętego Stanisława, oczywiście gdzieś tam ginącą w mrokach średniowiecza, ale wydaje się, że bardziej patrząc z dzisiejszego punktu widzenia to święty. Święty, który miał różne problemy i na pewno też nie miał łatwego charakteru. To jest jasne i wobec króla też pewnie stosował te środki, które były możliwe. Na pewno też trzeba patrzeć na ten cały spór, który też był w ówczesnym państwie średniowiecznym, europejskim, także spór między władzą świecką, a władzą papieską także. I tych sporów, które były między papieżem a cesarzem niemieckim, i one też lokalnie też miały swoje na pewno odpryski i odbicia.
Ale Wojtek powiedział coś takiego, że jak zadałam pytanie, czy był zdrajcą, czy święty, a Wojciech odpowiedział, że zdrajcą może być święty. Czy możesz to wytłumaczyć?
No ja powiedziałem, że to jedno z drugim niekoniecznie się kłóci, bo jak już ojciec wcześniej mówił, no jest pytanie o granice władzy świeckiej i w ogóle o prymat władzy, właśnie władzy nad władzą, świeckiej nad kościelną, czy kościelnej nad świecką. To do dzisiaj w zasadzie ta dyskusja trwa i zwolenników po obu stronach nie brakuje, ale nie będziemy uprawiać polityki, bo po co nam to. Natomiast ewidentnie wtedy państwo polskie dopiero się kształtowało, procedury też funkcjonowania państwa się kształtowały i mieliśmy do czynienia z sytuacją nową dla państwa. I można powiedzieć, że być może faktycznie biskup nawet może i zdradził króla. Może go nawet i zdradził, ale to wtedy wykuwały się pewne nowe jakości, których wcześniej nie było i on sam może nie wiedział, jak do sprawy przystąpić. To nam łatwo oceniać 1000 lat później. Ale zostało przecież powiedziane dzisiaj, że król zaniedbywał swoje państwo. Po prostu i zwyczajnie. Walczył sobie jak wielu królów znanych w historii. Znamy tych Aleksandrów Wielkich, Napoleonów, nie? Hitlerów, Stalinów. Różnych. Byli wspaniali Karolowie Wielcy, ale mieli taką cechę wspólną, że zostawiali swój kraj i szli na koniec świata, żeby zdobyć wszystko. I tak historia raczej ocenia to negatywnie. Mówi, nie wolno zostawić swojego domu na poniewierkę. I tak król ewidentnie zrobił, więc co się dziwić, że za jego plecami jakiś ferment powstał. Jakaś forma oporu być może.
Też trzeba pamiętać, że nie możemy w dzisiejszych kategorii państwa, tego jak rozumiemy państwo dzisiaj, przekładać na to, co było 1000 lat temu. Wtedy królestwo było własnością króla po prostu, i którą on się oczywiście musi troszczyć. Przy świętym Wojciechu to mieliśmy, że to była zasadnicza zmiana, która dokonała się przez chrześcijaństwo w Polsce, że nie może władca chrześcijański robić co chce z tą własnością, tylko musi troszczyć się o dobro tej własności, czyli państwa. I właściwie no, nie było tyle wystąpienia przeciwko jakiemuś państwu polskiemu, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, tylko no, że przeciwko konkretnemu władcy, który oczywiście przecież wiemy też drogą różnych i podbojów, i małżeństw, i sojuszy, i tak dalej, to tą własność swoją umniejszał, powiększał i zależało mu na tym, żeby jego imię zostało zachowane po prostu.
No tak. Proszę,
Wojciech. W związku z tym, no ja bym tu postawił w końcu kwestię zasadniczą. Skąd bierze się świętość Stanisława? Bo tak troszeczkę kręcimy się i tutaj no, każdy już miał jakieś sugestie, ale kiedy rozwiewamy te wątpliwości, nie? Kiedy te rozważania o teorii państwa i prawa, nazwijmy to, snujemy, to widzimy, że tu nie potrafimy wychwycić, nie mamy punktu zaczepienia, który by nam wskazał, to jest ten moment, to miejsce, które uczyniło Stanisława świętym. I zdaje się, że świętość jego wzięła się przede wszystkim z tego, że po prostu poniósł śmierć męczeńską jako pomazaniec Boży. Na służbie Bożej. I to jest fakt, którego się nie kwestionuje. Jest to dość dokładnie opisane przez wszystkich kronikarzy. Więc bez wchodzenia w te szczegóły, czy zdradził, czy nie zdradził, trzeba sobie powiedzieć, że podniesiono rękę na pomazańca Bożego, na biskupa Kościoła katolickiego.
Ale jest jeszcze to ważne i to się przyczyniło do jego świętości, że on wystąpił w obronie uciskanych. Uciskanych ludzi, którzy byli niesprawiedliwie może potraktowani przez króla.
Tak, to można by dołożyć tutaj, że jest obrona uciskanych ludzi i taka odwaga. Wiedział, że będzie mu groziła śmierć także. Znakiem tej świętości Stanisława jest to, co dokonało się też potem, zaraz potem. Nie 500 lat później, tylko zaraz w roku czy następnym po śmierci Stanisława, że poddani odwrócili się od króla. Wypowiedzieli mu właściwie posłuszeństwo za to, co uczynił. Czyli każdy sobie zdawał sprawę z tego, że stało się coś bardzo złego. Że nie powinien był król tego uczynić. Że podniósł rękę na właśnie na pomazańca Bożego i chciał jakoś zakłócić porządek, który nie tylko społeczny, ale także i ten moralny.
Czyli można powiedzieć, że święty Stanisław był w ogóle taki bardzo wierny nauce Chrystusowej i umiłował prawdę. umiłował prawdę i za tą prawdę oddał życie.
Ale jeszcze jest jeden aspekt, że ponieważ chrześcijaństwo było wprowadzane także niejednokrotnie siłą, bo były tradycje jeszcze mocne, pogańskie, i w efekcie pokuta w tych czasach była bardzo trudna i odkładali wszyscy spowiedź i pokutę na koniec życia. I w efekcie nie było w użyciu Eucharystii. I trzeba było z tego potem zrezygnować, żeby nie było odstraszania po prostu społeczeństwa od Kościoła. Także to jest tło dotyczące tych najniższych w sumie.
Oczywiście.
I to można było używać politycznie.
No na pewno różne rzeczy, które były w praktyce wiary chrześcijańskiej, różnie ludzie interpretowali, na pewno używali. To na pewno racja, Roland.
No to przecież samo ukrzyżowanie. Dobry łotr i zły łotr, prawda? I one tutaj świadczy o tym, że to jak ty powiedziałeś, że obie tendencje są razem. No bo Kościół jest...
No ale jeden z nich wszedł do Królestwa Bożego, a drugi nie. Z tych jeden dobry łotr wszedł, a ten zły, nazwijmy go zły łotr, nie wszedł do Królestwa Bożego, tak?
Ale był łotrem, a się poprawił, wisząc na krzyżu.
A ten tak? dobry, tak, poprawił się, tak.
To już zostawmy tego złego, ale sam ten dobry przeszedł metamorfozę i na tej samej zasadzie Stanisław mógł być jednocześnie zdrajcą, który nawet i może i faktycznie sprzeniewierzył się królowi, a z drugiej strony...
Jednocześnie świętym, ale zobaczcie też, że i król, który pokutował, i też ostatecznie nie wiemy, co się stało przed Panem Bogiem w sercu króla, między królem a Panem Bogiem, prawda? Który umarł pokutując w tym klasztorze,
posjaku.
To jest na południu Europy.
No właśnie, ale dlatego właśnie, że święty Stanisław był właśnie taką postacią, został jakby nagrodzony, no można to tak powiedzieć, prawda? Bo w kościele świętego właśnie Franciszka z Asyżu papież Innocenty IV dokonał kanonizacji świętego Stanisława, a było to w 1253 roku.
Ja tu zrobię malutki wtręt.
Tak?
Znowu troszeczkę dziegciu do beczki miodu wrzucę. Nie było zgody co do kanonizacji, nie było pełnej zgody w kościele co do kanonizacji Stanisława i w związku z tym właśnie wtedy w procesie kanonicznym pojawił się tak zwany adwokat diabła, czyli wyszukiwacz problemów, ten, który miał wynaleźć przeszkody do kanonizacji. To ciekawe, że za sprawą Stanisława właśnie się to w kościele dokonało. Problemy zostały przezwyciężone, Stanisław został kanonizowany i kult bardzo szybko rozpoczęto, co też właśnie świadczy o tym, że cieszył się on poparciem społecznym. Czyli, że ta jego zdrada no nie była taka, jaką chcieliby zarzucić mu przeciwnicy. Czy to historycy z czasów komunizmu, czy niezbyt mu chętny kronikarz Gal Anonim, czy jeszcze inni tacy, którzy chcieliby widzieć tutaj zdrajcę króla. Czyli prawdopodobnie wszyscy ci, którzy uznają prymat państwa nad kościołem. I myślę, że to też to jest bardzo aktualny temat na dzisiaj. On zawsze jest aktualny, a dzisiaj widać, że się aktualizuje bardziej. Postać Stanisława, jego historia i te dylematy, które towarzyszyły właśnie tragedii Stanisława i króla, no właśnie obrazują nam i zarysowują nam ten problem. Problem sporu pomiędzy dwiema władzami. I nie uciekniemy, prawda, w naszym życiu od refleksji na ten temat. Co jest ważniejsze? Przypomnijmy sobie, że absolutny prymat władzy państwowej nad kościelną miał miejsce w trzeciej Rzeszy Niemieckiej, prawda? To nie trzeba więcej mówić, prawda? Do czego prowadzi prymat władzy świeckiej nad kościelną? Natomiast zdarzały się też pewne nadużycia w drugą stronę. Stąd spór trwa do dzisiaj. Bo gdyby Kościół rządził się tak wspaniale, jakbyśmy oczekiwali tego w naszych marzeniach o tym, to żadnych takich sporów by nie było. No ale jak to ksiądz Stanisław Orzechowski kiedyś nauczał, Kościół jest zraniony i raniący. I raniący. I, I dlatego widać, że i w kościele pojawiają się problemy, które później doprowadzają do zatargów z państwem i nie tylko z obywatelami, poszczególnymi z grupami społecznymi.
No to więc myślę, że trzeba patrzeć na życie świętego Stanisława jako na taki element wypracowywania przez wieki, także relacji między państwem a kościołem na pewno. Ale to na pewno dzisiaj podpowiada, niewątpliwie Stanisław, jestem za tym, żeby tak patrzeć na Stanisława, że jest patronem również takiej wierności w tym wszystkim, nie ulegania temu, co świeckie. Nie chodzi mi o we wszystkim, bo są przecież rozsądne przepisy, które są potrzebne, ale taka w tej, zwłaszcza kiedy zabierana autonomia Kościoła, czy wolność religijna, prawda, kiedy zakłócany jest ten swobodny przekaz wiary, wolność wyboru ludzi, praktykowania tej religii również.
I kontynuując, ojcze, to co mówisz, ja bym jeszcze zwrócił uwagę na fakt, że Bolesław Śmiały był władcą w pewien sposób, gdyby nie ten mord na biskupie Stanisławie, byłby władcą sukcesu, bo jednak władca, który pomnażał majętność państwa. I jaką możemy naukę dla nas teraz wyciągnąć? My tak marzymy, żeby nasze państwo było rozwinięte, bogate, zasobne. Patrzymy na te kraje rozwinięte, które są bogatsze od nas. A jednak należy popatrzeć na to, jak postępował ówczesny władca, biskup, przepraszam, Bolesław Śmiały. Mimo właśnie tych sukcesów poszedł za daleko i doprowadził do wielkiej tragedii. Także nie zawsze należy się cieszyć z tego, że państwo rozwija się w taki sposób materialny wspaniałomyślnie, a są przekraczane normy granice, moralne. Granice są przekraczane.
To często widać, jak dobrobyt pojawia się w państwie, to sprawy moralne i wiary.
Błogosławione te narody, odchodzą. Gdzie się znajdują właśnie takie osoby jak, tak według mnie, jak święty Wojciech, którego żeśmy wspominali miesiąc temu, biskup Stanisław. Bo gdyby nie było takiej osoby, nie zostałaby postawiona ta tama. I to bezprawie następny władca mógłby o wiele bardziej rozprzestrzeniać. Inne narody byłyby przez niego podbijane. Ale jak chrześcijanie patrzymy, prawda? Te inne narody też doznają właśnie tego uciemiężenia. I to nie na tym polega właśnie.
Myślę, że jest czas na fragment pieśni o świętym Stanisławie.
Witaj, święty Stanisławie, tyś jest u nas w wielkiej sławie, tyś jest naszym patronem i sławnym opiekunem. Tyś jest biskupem w Krakowie, niech tę prawdę każdy powie w katedralnym kościele. Nauczasz ludzi wiele, ty i króla złość strofujesz i od grzechu go tamujesz. Każesz mu pokutować i za grzechy żałować. Pokazujesz wieczność błogą, prowadzisz go świętą drogą. Prowadzisz do wieczności, do niebieskiej radości. Król się nic nie poprawuje, na biskupa się gotuje. Szuka na niego winy, zabić go bez przyczyny. Nieszczytniki zapłacono i monetę wyliczono. Biskupowi odbiera i pieniądze wydziera. Biskup mówi, że kupiłem, słusznie wioskę zapłaciłem i pieniądzem wyliczył, a abym wioskę dziedziczył. Król na to wiary nie chce dać, na świadectwo każe stawiać. Świadków by powiedzieli i że o tym wiedzieli. Szedł biskup po Piotrowinę, który się już osuł w glinę, bo 3 lata w grobie spał, kiedy na świadectwo wstał. Piotrowino, z grobu wychodź i ze mną na świadectwo pójdź. Niech król uwierzy tobie, żem kupił wieś u ciebie. Królu tobie śmiele powiem, bo jako o ten dobrze wiem. Biskupowi wieś sprzedał i pieniądzem odebrał. Do grobu go zaprowadzisz, Piotrowina się położył. On wrócił do klasztoru i do swojego dworu. Król ci bierze wieska wiele i znajduje go w kościele. Na skałce przy mszy świętej Stanisław biskup ścięty swą ręką ściął go w kościele. Chociaż ludzi było wiele, nie bojąc się nikogo i Boga wszechmocnego, kazał go na pole wywlec i tam ciało jego rozsiec. Na 72 sztuki ciało jego rozsiekli i po ulicach ubodzy narzekają bardzo srodze, że im ręka upadła, co jałmużnę dawała. Już się do nieba przenosi i za nami Boga prosi, byśmy mieli zbawienie tu na ziemi i w niebie. Już w niebie z Bogiem króluje, za nami tam oręduje, byśmy zbawieni byli i z Bogiem królowali.
Jak wspomnieliśmy wcześniej, w życiu świętego Stanisława były także wątki, sprawy cudowne, o których zostały przekazane później legendy w różnych pieśniach, także w tej pieśni, którą przecież śpiewamy o świętym Stanisławie. Jedną z takich najbardziej znaczących, powszechnie obecną również na obrazach ze świętym Stanisławem, jest ta o wskrzeszeniu Piotrowina.
A było to tak. Otóż rodzina zmarłego rycerza Piotra Strzemieńczyka, Piotrawina, tak się nazywała ta miejscowość, pozwała biskupa Stanisława ze Szczepanowa przed sąd królewski, zarzucając mu bezprawne zagarnięcie rycerskiego majątku. Aby wykazać swą niewinność i fakt, że nabył wieś legalnie i w dobrej wierze, biskup Stanisław udał się do starego kościoła w Piotrawinie. Wskrzesił rycerza Piotra i uzyskał od niego potwierdzenie transakcji. Cud ten był szeroko komentowany, zwłaszcza po śmierci biskupa, który zginął w 1079 roku w wyniku narastającego konfliktu, o czym już wcześniej mówiliśmy. Pamięć o cudzie w Piotrawinie, podtrzymywana i rozwijana, uczyniła z tej małej miejscowości na Lubelszczyźnie znany ośrodek pielgrzymkowy, aktywny zwłaszcza w XVII i XVIII wieku. Świadectwem dawnej świętości tutejszej parafii są liczne woda i pozostałości budowli sakralnych.
Ja myślę, że trzeba uznać tą historię z Piotrawinem i ze zmarłym Piotrem za rzeczywiście kapitalną, ponieważ no, biskup postawiony w trudnej sytuacji rozpoczął modlitwę i wskrzesił zmarłego, po czym zaprowadził go przed sąd. Czyli, że ten ktoś musiał tego zmarłego wskrzeszonego zobaczyć, przyjąć od niego zeznania, odebrać, zaprotokołować i następnie w oparciu o nie wydać wyrok. A po złożeniu zeznań Piotr został odprowadzony przez biskupa do Piotrawina, gdzie
z powrotem
zaległ w grobie, jeśli można tak powiedzieć. No, naprawdę fantastyczna historia i wydaje się nam zupełnie legendarna, no, niemożliwa wydaje nam się niemożliwe, aby była prawdziwa, natomiast rzeczywiście po 1000 lat nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, ale ponieważ jako chrześcijanie wierzymy, że dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego, to z radością przyjmujemy taki przekaz, cieszymy się, niechby tak było, jak zostało opisane, a jak będzie nam dane przejść na drugą stronę, to może się dowiemy, może z Piotrawinem się przywitamy tam i ze Stanisławem i opowiedzą nam ze szczegółami, jak to było.
Niedawno czytaliśmy w Ewangelii, że Pan Jezus powiedział, odchodząc z naszej ziemi do Ojca, powiedział, wy będziecie czynić większe cuda niż ja. Więc całkiem jest to możliwe, że apostoł, święty Stanisław, apostoł ówczesnych czasów, dokonał takiego cudu.
Oczywiście i tą drugą znaną legendą jest ta o zrośnięciu się ciała świętego Stanisława. Przy kanonizacji także pojawili się świadkowie różnych cudów dokonanych za przyczyną świętego Stanisława, o tym wiemy. Myślę, że jeśli mówimy już też o takiej warstwie, tutaj mówimy o czci świętego Stanisława, to warto wspomnieć o tej corocznej procesji z Wawelu na Skałkę, która jest 8 maja. Oczywiście teraz w czasie epidemii no to różnie to wygląda. Wiemy, że to jest nie zawsze możliwe. Nie było możliwe czy rok temu, czy teraz. Natomiast co roku idzie wielka procesja krakowska, duchowieństwo, władze, przedstawiciele władz również, uniwersytetów, bractw najróżniejszych, rzemiosła i oczywiście wszyscy wierni w uroczystej procesji z Wawelu na Skałkę, gdzie jest odprawiana msza święta, tak zwana procesja ta właśnie stanisławowska 8 maja, czy w okolicach również 8 maja, jeżeli tak dogodnie dzień wypada. No i imię Stanisław jest bardzo rozpowszechnione w Polsce i w formie męskiej, i oczywiście i żeńskiej, Stanisława. I wiele, wiele kościołów nosi imię, patronem ich parafii jest święty Stanisław, również niektórych też i diecezji.
Właśnie, Wojciechu, zastanawiałeś się nad tym swoim drugim imieniem, co ono może oznaczać w twoim życiu?
Ja widzę jeszcze coś ciekawego, że mianowicie biskup zginął 11 kwietnia. I też w całym świecie właśnie w tym dniu dokonuje się jego wspomnienia w kościele. Natomiast właśnie w Polsce zaledwie, tylko w Polsce świętujemy 8 maja wspomnienie Stanisława. Jest tak dlatego, że właśnie wtedy biskup krakowski Prandota przeniósł jego relikwie z katedry na Wawelu, czy na katedrę na Wawelu?
Do katedry.
Do katedry na Wawelu ze Skałki właśnie. Chyba tak to właśnie było. Dlatego my kojarzymy Stanisława z 8 maja, natomiast ten 11 kwietnia jest o tyle mi bliski, że ja się urodziłem 12 kwietnia i wydaje mi się, że to jest jakieś kolejne przybliżenie tej postaci do mnie. I rzeczywiście, kiedy się zastanawiam nad Stanisławem i nad Wojciechem, dwoma biskupami męczennikami, no to groza mnie lekka przejmuje, bo no może to być jakieś signum, jakiś znak na moje życie, nie? Że kto wie, jak on się zakończy. Całkiem możliwe, że spotka mnie jakieś męczeństwo, ale w każdym razie, nawet jeśli nie, to męczeństwo tych dwóch świętych jest mi bliskie. Wielu ludzi ucieka od męczeństwa, nawet nie chce o nim myśleć ani mówić, bo jest to dla człowieka za trudne. Ja natomiast wydaje mi się, że jestem dosyć oswojony z tym męczeństwem u moich patronów i chętnie je rozważam, czytam o nim. Bo zdaję sobie sprawę z tego, że chrześcijaństwo to jest poważna sprawa w życiu człowieka, prawda? To jest, można powiedzieć, wszystko w życiu człowieka. I może przyjść taki moment, albo mogą przyjść takie chwile, kiedy trzeba będzie dokonywać szybko bardzo poważnych wyborów, tak jak dokonali tego właśnie Wojciech i Stanisław. I myślę, że wszystkim pozostałym też radzę, zachęcam, żeby się nad tym zastanawiali, bo Bogu dziękować, do tej pory żyliśmy w kraju spokojnym, może nie zasobnym, ale żyliśmy z dala od wojny czy innych prześladowań na większą skalę i bardzo bolesnych, a nie jest powiedziane, że tak będzie do końca naszego tutaj ziemskiego pielgrzymowania.
Powiedziałam na samym początku, że według starych ksiąg Stanisław oznacza stać się sławnym. Więc kto wie, może Wojciechu będziesz kiedyś sławny.
No proszę się, Basiu.
Ale sławny w tym dobrym.
Nie kuś mnie, bo zacznę marzyć o sławie.
W tym dobrym znaczeniu. No właśnie. A co to znaczy dzisiaj? Co to znaczy dzisiaj być dobrym chrześcijaninem? Co to znaczy dzisiaj być wiernym? Czy ty potrafisz? Czy ktoś by chciał się właśnie wypowiedzieć? Czy ja potrafię być wierny? Wierny wartościom chrześcijańskim, czy potrafię stanąć w obronie prawdy, czy potrafię zawsze być przy uciśnionych i bronić ich, czy po prostu przejdę obojętnie wobec nich. No, wróćmy do czasów właśnie tu, dzisiejszych, do XXI wieku. Jak to się ma? Co to znaczy być wiernym?
To na pewno sprawdza się w takich sytuacjach podbramkowych, kiedy przychodzi moment próby. Bo to łatwo mówić różne rzeczy, opowiadać sobie i nawet myśleć o sobie różne rzeczy, ale przychodzi sprawdzian w jakiejś zakrętej historii i tej takiej wspólnej, społecznej, narodowej, ale no właśnie jakieś trudne wydarzenia, a także i osobistej, również kiedy trzeba za czymś się opowiedzieć. No i wtedy wychodzi, czy jestem wierny. To są oczywiście różne pokusy związane z materialnymi sprawami, także i z umiejętnością odezwania się, obrony, na pewno także takiej wewnętrznej troski, takie starania się o to, żeby jednak reflektować nad tym, co się dzieje, a nie tylko tak przechodzić wszystko zaspokojone, te ziemskie potrzeby są, no to już nie potrzeba myśleć, nie zawracajcie mi głowy jakimiś tam sprawami innych ludzi. To myślę, ta wierność zaczyna się od wrażliwości, na pewno wrażliwości najpierw na głos Pana Boga, na to, czego Jezus chce, a potem również na to, co się wokół mnie dzieje. No i w tym momencie, kiedy przychodzi moment próby, żeby nie utracić tej wrażliwości. Żeby te sprawy działały w sercu, żeby trochę kłuły, rwały, nawet bolały, żeby można było zająć jasne stanowisko. Tak mi się kojarzy również, bo tutaj we Wrocławiu mamy w tych dniach zmarł ksiądz Stanisław Orzechowski, wspomniany przez Wojtka. Orzech, popularny. Właśnie w poniedziałek, 24 maja, odbył się jego pogrzeb. I on był takim człowiekiem, który na to zwracał także uwagę. Nie? Myślę, że ksiądz Stanisław Orzechowski, którego patronem był święty Stanisław, był taki również, nie? Wierny. Ta wrażliwość w nim, mimo takiej postury, może wydawałoby się niewrażliwego człowieka, to nie pozwalała, żeby się nie upomnieć o to, co ważne. Czy to wtedy solidarność, czy w różnych sprawach, konkretnych, osobistych ludzi również.
W wielu swoich wystąpieniach, czy też kazaniach właśnie mówił, wspominał, czy też rozmowach wspominał o tym, że zawsze chciał być blisko ludzi, czyli zawsze czuł tę więź z drugim człowiekiem, chciał być blisko tego drugiego człowieka, chciał mu pomóc w jakiś sposób, jeżeli potrzebował.
O Orzechu mówimy?
Tak.
To widać, jak się poszło do duszpasterstwa akademickiego Wawrzyny, gdzie Orzech mieszkał. Przez ścianę, przez drzwi dosłownie ze studentami. Tu, gdzie oni przychodzili, zaraz za drzwiami jego była kuchnia, wszystko i tak dalej. Inny by powiedział, idźcie stąd, aby ja się przyniosę gdzie indziej, na drugi koniec budynku, bo będzie hałas, bo wy siedzicie do nocy. Orzech mieszkał z ludźmi po prostu. I na pielgrzymkach też to było widać. Nie?
Ale no, ja pozwolę sobie szybko wtrącić, że Orzech to jest tak wspaniała, wybitna postać, że trzeba mu będzie poświęcić audycję. Co prawda no, nie będzie się ona zaliczała tutaj do tego cyklu Kochamy Świętych, bo,
kto wie?
Bo jakkolwiek mamy przekonanie, że Orzech był świętym, no to musimy czekać na tutaj autorytatywną wypowiedź Kościoła, zatem nie możemy go kanalizować prywatnie, chociaż w sercu możemy go nosić jako świętego, ale porozmawiać o nim jak najbardziej.
Przy świętym Stanisławie dobrze, że tak spontanicznie nam Orzech tutaj wybrzmiał.
Tak,
widać, że jest dla nas tutaj ważne.
I pozostają.
Te 50 lat historii Wrocławia to wcisnął także swoje dobry taki znak, dobrą pieczęć.
I był gigantem, tak jak gigantami byli Wojciech Męczennik i Stanisław biskup Męczennik. Był i nasz Orzech Wrocławski też gigantem wiary, chociaż nie poniósł męczeństwa takiego jak jego poprzednicy.
Ale to widać też, że ta postawy świętego Stanisława czy Wojciecha również można naśladować, nie? W życiu codziennie.
I właśnie tu jest miejsce na zadanie tego pytania, które postawiłem już miesiąc temu. Dlaczego interesujemy się świętymi? Dlaczego mamy ten cykl? Kochamy świętych? Mówiłem miesiąc temu o tym, o swojej własnej refleksji, że na początek przyszło mi do głowy, że poznając żywoty świętych, dowiadujemy się, że można żyć po chrześcijańsku, że życie prawdziwie chrześcijańskie jest właśnie możliwe, wbrew temu, co się teraz dość powszechnie twierdzi, że jest bardzo trudne albo wręcz niemożliwe i że niespecjalnie nawet warto się o to ubiegać. A tymczasem właśnie widać, że Wojciech mógł żyć pięknie, Stanisław biskup mógł żyć pięknie, Orzechowski Stanisław mógł żyć pięknie. I może powiem teraz, jeszcze raz przypomnę to pytanie, dlaczego interesujemy się świętymi, dlaczego poświęcamy im audycję? No ja dzisiaj mam refleksję taką, że dlatego, że ich życiorysy były tak piękne, tak wzniosłe, że tak piękną ofiarę złożyli ze swojego życia Bogu, że to jest rozważanie ich żywotów jest chwaleniem Boga. Bo to jest, oni byli dziełem Boga na ziemi tutaj. I poznając to dzieło Boże, chwalimy Boga samego.
A jednocześnie pamiętam, że powiedział to ojciec Mariusz, że ci ludzie byli zwykłymi ludźmi, takimi jak i my, tylko w tamtych czasach. Czyli nie byli nadzwyczajnie wyposażeni w jakieś nadzwyczajne siły czy też łaski. Po prostu byli to dobrzy ludzie, byli dobrymi pasterzami, a nie najemnikami.
Bądźmy święci.
Amen.
Mam nadzieję, że audycja nasza podobała się Państwu, a postać świętego Stanisława mogła zachwycić, tak jak i nas tutaj w studio. Warto, myślę, naśladować jego wszystkie cnoty w życiu naszym codziennym.